Hıdır hıdır hıdır.
Migawka. Magazyn o fotografii.
Minęła godzina 23 w Radiu Szczecin, czas na migawkę. Radiowy magazyn o fotografii jak najbardziej, już od ładnych kilku lat. Zresztą to wszystko znajdziecie oczywiście także na stronie radioszczecin.pl/migawka. Archiwalne audycje, rozmowy z ciekawymi gośćmi. Andrzej Kutys przed mikrofonem. Witam bardzo gorąco i serdecznie. Zapraszam do słuchania audycji o fotografii. No i będzie gość, także nie przedłużając zbytnio. To będzie się też wiązało oczywiście z tym, co można zobaczyć w naszym mieście. W jednej z galerii handlowych można oglądać wystawę fotografii Grand Press Photo. Po konkursie oczywiście z edycji z 2014 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że Państwo już pewnie wiedzą, no bo przecież chodzicie chociażby na zakupy, ale nie wszyscy lubią odwiedzać galerie handlowe, a w tym takim fotograficznym celu to już może bardziej, co? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy uda Was się namówić do tego, żeby obejrzeć te fotografie. No myślę, że tak, no bo to jednak bardzo prestiżowy konkurs dla fotoreporterów w Polsce. I jeden z bohaterów tegorocznej edycji, nie tylko, za chwilę będzie gościem migawki w studiu w Warszawie, ja w studiu w Szczecinie, także teraz chwila muzyki. I poczekamy na gościa i już za moment rozmawiamy. Wracamy po muzycznej przerwie do słuchania migawki. Przed chwilą zapowiadałem gościa, gościa związanego z pewną wystawą, którą możemy oglądać w Szczecinie. No, wystawę jeszcze odwiedzę, chociaż tak naprawdę zostały raptem dwa dni, żeby jeszcze ją podziwiać, żeby podziwiać zdjęcie Jakuba Szymczuka, zdjęcie dekady konkursu Grand Press Photo 2004-2014, tak właściwie dokładnie. Zresztą to zdjęcie również wygrało tegoroczną edycję konkursu, a autor tej fotografii, Jakub Szymczuk, czyli fotoreporter gościa niedzielnego, jest moim gościem, ja w studiu w Szczecinie, ty w studiu w Warszawie, witam serdecznie.
Witam, dobry wieczór.
Kuba, ja bym chciał, wiesz co, może tak troszeczkę przewrotnie, bo no, nie da się ukryć, żyjemy także tym, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie. Nie wiem, rosyjski konwój, ta cała sprawa walki w Doniecku i tak dalej, i tak dalej. Przewrotnie, i wyjaśnię, dlaczego to jest przewrotne pytanie, za chwilkę to wyjaśnię, ale zapytam ciebie, chciałbyś tam być z aparatem?
To było tak, że początkowo... Nie chciałem tam jechać.
Ale mówię teraz,
I czy właśnie teraz? Tak, i teraz mi się odmieniło, znaczy czuję coraz bardziej, że chciałbym tam być i że powinienem tam być.
Dlatego mówię, że nieco prowokacyjnie, bo kiedy czytałem, słuchałem różnych wywiadów z tobą po tym, jak dostałeś Grand Press Photo za zdjęcie z kijowskiego Majdanu, to tłumaczyłeś, że tak naprawdę ty nie jesteś reporterem wojennym, no po prostu pojechałeś i tak się trafiło i dlatego się zastanowiłem, czy już może poczułeś gdzieś tę żyłkę fotoreportera wojennego właśnie.
To trudno powiedzieć, czy poczułem żyłkę fotoreportera wojennego, bo Majdan to było jednak jednodniowe wydarzenie, jeżeli chodzi o tą masakrę, ten czarny czwartek. To nie byłem jak fotoreporter wojenny wystawiony na stres i na niebezpieczeństwo przez dłuższy okres czasu. Natomiast w momencie, kiedy już minęło trochę czasu od Majdanu, trochę sobie poukładałem pewne rzeczy się same poukładały, to powoli dojrzałem do takiej decyzji, żeby może tam pojechać jeszcze raz.
A nie boisz się? Bo mówiłeś też w tych rozmowach, które czytałem, które oglądałem, że to też jest trochę tak, i mówili też o tym inni reporterzy, których gościłem w migawce, że czasami nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że kiedy ktoś jedzie na wojnę, to ta wojna w nim zostaje. W tej osobie, która robi te zdjęcia. My nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to jest obciążające także dla osoby, która robi zdjęcia. Już nie wspomnę w ogóle o tym klasycznym dylemacie, prawda, czy robić fotografię, czy ratować. O to też ciebie pytano. No ale stwierdziłeś jednak, że nie boisz się tego obciążenia, jak rozumiem.
No na chwilę obecną mam takie doświadczenia, że wydaje mi się, że się nie boję. To ja cały czas podkreślam, wydaje się, bo staram się do tego podchodzić z pokorą, bo w ogóle do fotografowania tego typu wydarzeń, do fotografii prasowej w tak ekstremalnych warunkach trzeba podchodzić z pokorą, więc wydaje mi się, że dałbym sobie radę z tym, co akurat się dzieje na Ukrainie, bo też wojna ma różne oblicza. Akurat ten rodzaj wojny, którą przynajmniej z relacji kolegów, którzy tam byli na froncie i z migawek, wydaje mi się, że bym sobie poradził.
Mhm. Bo zastanowiłem się dlatego, że wiesz, człowiek też ma taki mechanizm wyparcia trochę, że pamiętamy te lepsze rzeczy, a te złe, bo przecież ty byłeś w ten czarny czwartek, wokół ciebie gwizdały kule, widziałeś rannych kolegów dziennikarzy też. Może tak po prostu, wiesz, zapomniałeś już troszkę o tym.
jest coś takiego jak wyparcie. Ja pamiętam, jak wracałem z Majdanu, to moją pierwszą myślą było, jak ja zasnę. Ale to nie było, to, nie, to po prostu była taka myśl. No, oczywiste było dla mnie, że będę miał koszmary po tym, co widziałem, po tym, co przeżyłem. Potem się okazało, że im dalej od tego wydarzenia, tym bardziej miałem takie wrażenie, że ja jakbym to oglądał na filmie. To było właśnie taki coś w rodzaju wyparcia właśnie. Ja wspominałem wielokrotnie w tych wywiadach, że jestem człowiekiem, który na co dzień, jak musi iść na pobranie krwi, czy zobaczyć fiolkę z krwią, to nie ukrywam, że często robi mi się słabo i mam z tym problem. Na Majdanie widziałem ludzi, którzy umierali medykom na rękach, byli postrzeleni w aorty, w szyję, w tętnice. No, były bardzo krwawe sceny. Nie wiem dlaczego, ale no, nie działało na mnie to w ten sposób, kiedy jesteśmy, więc też doświadczyłem, że w takich sytuacjach ekstremalnych człowiek poznaje zupełnie siebie na nowo. I ja poznałem siebie na nowo i nie wiem, czy to była jednorazowa, może będę miał okazję kiedyś to skonfrontować. W każdym razie po tym, co doświadczyłem na Majdanie, już nigdy w życiu nie będę mówił, często się mówi, co byś zrobił, gdyby to się stało, co byś zrobił w takiej sytuacji, to nigdy w życiu już nie powiem, co bym zrobił, bo człowiek w takich sytuacjach zachowuje się czasem tak, że sam się po sobie pewnej rzeczy nie spodziewa.
Gdy się zdobywa nagrodę Grand Press Photo i nagrodę dekady za zdjęcia, no to dużo wywiadów, ale tak wydaje mi się, że nikt ciebie akurat o to nie zapytał, a ja się zastanowiłem, znowu trochę przekornie będę cię pytał, obiecuję, że w dalszej części rozmowy już takich przekornych pytań nie będzie. Czy z drugiej strony, kiedy oglądałeś te fotografie, które zrobiłeś, nie byłeś z siebie, no może dumny trochę i z tego, jak sobie poradziłeś, tak pod względem czysto zawodowym, że tak powiem? Jak to było? No,
na pewno pod względem zawodowym byłem zadowolony z tego, że udało się zdobyć wszystko, co mogłem zdobyć. Znaczy wszystko, co było w granicach możliwości, że tak powiem, w zasięgu aparatu udało się zrobić tak, jak chciałem to zrobić. I z tego jestem zadowolony. Też wiadomo byłaby. No to jest ten problem, że no, jest to zdjęcie dekady, na ścianie wisi dyplom, ale zdjęcia dekady już na ścianie nie powieszę, no bo no jest to sytuacja trudna i myślę, że bardzo często, jak się przejrzy historię konkursów światowych, na przykład World Press Photo, to 99% zdjęć to jest takich, tych, które wygrywają, to są takie zdjęcia, które raczej fotograf nie powiesi na ścianie. Więc no jest też ziarnko goryczy w tej całej sytuacji.
Z drugiej strony fotoreporterzy tak w rozmowach między sobą tak trochę czasami narzekają, że no właśnie, jakby człowiek pojechał na wojnę, to by zdobył Grand Pressa, a tak przy tej normalnej, codziennej robocie, że tak powiem, to jest na to mała szansa. Też tak narzekałeś kiedyś?
Na pewno kiedy nie jest to taka wydarzeniówka, która jest przede wszystkim topowa, jeżeli chodzi, znaczy nie jest aktualna newsowo, no bo to było wydarzenie, którym żył cały świat wtedy. To było wszędzie na jedynkach i wydań telewizyjnych i gazet, więc to jest pierwszy ważny element, żeby zdjęcie było nagradzane, czyli musi być aktualny, mocny temat, no bo to jest konkurs fotografii prasowej, nie fotografii artystycznej, więc nie nagradzamy za coś
abstrakcyjnego, za przykładowo.
Abstrakcyjnego na przykład, tak. Chociaż też czasem się zdarza, ale jednak to pierwsze miejsce to wypadałoby, żeby miała fotografia, która jest przede wszystkim aktualna prasowo, która jest pewną dokumentacją ważnego wydarzenia, więc to jest moim zdaniem podstawa. Dlatego, no a jednak najważniejsze momenty w historii, no niestety z reguły często mają potem dobre konsekwencje, no ale z reguły w mniejszym lub większym stopniu są okupione cierpieniem i krwią. No jak się analizuje historię, no to nawet te rewolucje czy bitwy, które były pozytywne w perspektywie czasu, no zawsze miały ofiary, więc dlatego tak jest z tą fotografią prasową i z tymi głównymi nagrodami, że zostają nagradzane te zdjęcia tych najważniejszych momentów. No a niestety reguła tego świata jest taka, że te najważniejsze momenty, tak jak wspomniałem wcześniej, są ciężkie.
No ja mam nadzieję, że w dalszej części naszej rozmowy tej krwi i tego cierpienia będzie mniej. Skupimy się bardziej na fotografii, ale to umówmy się, że po muzycznej przerwie wracamy do rozmowy z Jakubem Szymczukiem, czyli fotoreporterem Gościa Niedzielnego. Po muzycznej przerwie wracam do rozmowy z Jakubem Szymczukiem, fotoreporter Gościa Niedzielnego, autor zdjęcia dekady w konkursie Grand Press Photo 2004-2014. Te fotografie można oglądać w Szczecinie. Gdzie, to jeszcze powiem w tej audycji. Zresztą już wiele czasu nie zostało, także warto będzie jeszcze te zdjęcia obejrzeć, bo to oczywiście nie tylko fotografia Jakuba, ale też i wielu innych nagrodzonych reporterów, fotoreporterów, czy też freelancerów, którzy właśnie zdobywali laury w Grand Press Photo. Rozmawialiśmy trochę o okolicznościach zrobienia zdjęcia bardzo dramatycznego i fotografii z Majdanu. To był czarny czwartek, czyli otwarcie ognia do manifestujących, ofiary w ludziach. A no dobra, bo już miałem o tym nie mówić, ale przypomniało mi się jeszcze, bo trochę też czytałem, bo wiadomo, no człowiek się interesuje, jak ogłaszane są wyniki tak ważnych konkursów fotograficznych. Gdzieś też przeczytałem, i to chyba ty też mówiłeś, że było trochę też dziegciu w tej beczce miodu, o ile tak można powiedzieć, bo zdjęcie dramatyczne, ale oczywiście i nagroda wspaniała. No ale ktoś już tak słyszałem, że były takie złośliwe stwierdzenia, że o, pewnie ten hełm przesunął, żeby mu się ładnie kadrował, a ty odpowiadałeś, że nie, że to był totalny po prostu ułamek sekundy i gdybyś odrobinę później nacisnął migawkę, to tego zdjęcia by nie było. Ta szybkość działania w fotoreporterce to chyba zupełna podstawa, to chyba trzeba sobie po prostu tak wykształcić, że czasami jeszcze nie myślę, a już wciskam spust. Zgodziłbyś się?
No tak, tak. No to jest jak ze sztukami walki, że po prostu im dłużej się ćwiczy sztuki walki, tym potem jak przychodzi realna walka, to te ciosy, no nie myśli się nad tym, jak się te ciosy wyprowadza, tylko wyprowadza się instynktownie, bo się wcześniej długo ćwiczyło, jak się ma talent do tego, no to te ciosy są skuteczniejsze. No myślę, że jest podobnie z fotografią prasową, że jakaś sytuacja się dzieje, no i tutaj w grę wchodzi mocno doświadczenie fotograficzne i doświadczenie w takiej reporterce akcji wydarzeniowej i to już jest pewien wyrobiony odruch często. No, nie myśli się o tym, jak to jest skomponowane. To, znaczy nie analizuje się tego w głowie. To już jest pewne schematy, które myślę, że się wypracowuje. No i to jest to doświadczenie fotografa, bo jak sobie oglądam zdjęcia sprzed 10 lat swoje, no to widać było, że jest ten progres, więc jak się dużo fotografuje, a fotografuje dosyć dużo, to wyrabia się te odruchy.
Taką ciekawostkę, nie wiem czy słyszałeś, to tak zupełnie przy okazji, ale że o fotografii to opowiem, tak na marginesie naszej rozmowy, jest taki film Clint Eastwooda, który nazywa się Sztandary Chwały. To jest właśnie między innymi o zdjęciu, bo to jest słynne zdjęcie amerykańskich żołnierzy, no, wstawiających amerykański sztandar na zdobytej po krwawych walkach Iwo Jimie. I czytałem gdzieś wypowiedź tego reportera, który zrobił to zdjęcie, i on mówi, że on to zarejestrował w ogóle ułamkiem oka, co więcej, nawet nie zdążył aparatu do oka przyłożyć, tylko po prostu pstrykał tak z ręki, a przecież to były totalnie analogowe czasy, nie miał podglądu na ekranie, no właśnie, i udało się taką fotografię zrobić. To tak na marginesie taka ciekawostka, a ponieważ jesteś reporterem, fotoreporterem Gościa Niedzielnego, też czytałem różne twoje artykuły na tej stronie, takie przemyślenia o fotografii. I taka ciekawa opowieść, twój artykuł, felieton dotyczący słynnej fotografii tygodnika w sieci i zdjęcia uśmiechniętego premiera Donalda Tuska razem z premierem Rosji Putinem. I ty zwróciłeś uwagę na jedną rzecz, która bardzo ciekawy aspekt. Dokładnie się zgadzam w zupełności z tym, co opowiadałeś, bo drodzy Państwo, jeżeli nie macie na przykład, tu zwracając się do słuchaczy migawki oczywiście, jeżeli nie macie doświadczenia w takiej fotoreporterce, to ja proponuję proste ćwiczenie, żeby zrobić komuś serię fotografii, kiedy mówi. Po prostu. Ktoś mówi i my mu robimy zdjęcia i zapewniam, że będziemy mieli mnóstwo kadrów z zamkniętymi oczami albo z dziwną miną. I ty miałeś taki wywód, bo też twoje zdjęcie znalazło się jako taki przyczynek do memów internetowych, czyli różnych mamy zdjęcie i pod nim różne zabawne podpisy. To była fotografia bodajże z Sejmu, o ile dobrze pamiętam, kiedy jeden z ministrów wstaje, wita tak, się Boni. Z biskupem, tak, pan Boni wita tak. się z biskupem. I zwróciłeś na to uwagę, że internauci wykorzystali to do takiej tezy, że oto władza, prawda, kłania się kościołowi, a prawda była banalna, po prostu polityk wstawał i ty w tym momencie mu zrobiłeś zdjęcie, prawda, i bez tej wiedzy można jak gdyby dopisać wszystko, co się chce, i ty opowiadałeś o tym właśnie w kontekście też tego zdjęcia z Putinem, że tak naprawdę nie znamy kontekstu i no to mnie zainteresowało ogólnie jako taka, wiesz, przemyślenie na temat w ogóle fotografii reporterskiej.
Bo to jest tak, że no, fotoreporterzy robią do agencji, każdy fotografuje, ma dużo tych zdjęć i potem redakcje gazety czy portale wykorzystują te zdjęcia i jest ważne, żeby odbiorca wiedział, czy to zdjęcie jest wykorzystane jako dowód na jakąś tezę, czy jest wykorzystane jako ilustracja, bo często wykorzystujemy zdjęcia w prasie jako ilustrację, no to można na kontekst przymknąć oko. Natomiast jeżeli zdjęcie jest jako dokumentacja pewnej tezy, która jest w tekście, albo no w przypadku, pamiętam, to już było dawno temu, ale w tygodnikach sieci, no to tam nic nie było, to było po prostu zdjęcie w odpowiednim momencie, kiedy toczyła się na dany temat dyskusja, więc to było, to zdjęcie było po prostu wsadzeniem kija w mrowisko i konkretną sugestią, że Tusk, premier Donald Tusk się gdzieś tam na zapleczu cieszy się z ówczesnym premierem Putinem, że udała się katastrofa smoleńska. No to naturalnie, ja z reguły jak piszę coś o fotografii na naszą stronę, to też w takich sytuacjach, kiedy coś mocno mnie albo dotknie, albo zbulwersuje, no i to zdjęcie było no, mocnym nadużyciem. Na okładkę, bez podpisu, bez opisu, insynuacje, snucie, no, wsadzenie kija w mrowisko w sytuacji, kiedy powinno się jak najbardziej tonować emocje, wyjaśniać sprawę bezemocjonalnie. No i dlatego wtedy napisałem o tym zdjęciu i dałem za przykład właśnie tego ministra Boniego wstającego przed biskupem, który wyglądał jakby wręcz czołem bił w dłoń kardynała Nycza, ówczesnie chyba arcybiskupa Nycza. No i zostało to wykorzystane właśnie, żeby pokazać jaki przez antyklerykałów, żeby w internecie, żeby pokazać jaki to nasz rząd jest nieskuteczny w rozmowie z kościołem, a to spotkanie, tak jak wspomniałeś, było zupełnie inne, bo ono było chłodne, było rzeczowe, było profesjonalne.
O biciu pokłonów nie było mowy, jak rozumiem.
Nie było mowy, no więc to była jedna klatka z serii wyrwana z kontekstu, opatrzona odpowiednim komentarzem, dawała zupełnie inny obraz rzeczy, więc to trzeba zawsze szukać opisu. Jeżeli mamy wątpliwości, no to szukać opisu do tej fotografii, najlepiej fotografa, bo ze swojej znajomości środowiska fotoreporterów to każdy bardzo mocno, przynajmniej większość fotoreporterów, których poznałem, podchodzi do tego, żeby ta fotografia była dokumentacją, żeby rzeczywiście na tym zdjęciu było to, co ta sytuacja, która ma miejsce.
Ale powiem ci szczerze, no jeszcze odrobinę o tej fotografii i polityce, obiecuję, że za chwilkę od tego tematu odejdziemy, ale czasami mam takie wrażenie, to a propos tego przykładu z tym zdjęciem osoby, która mówi, no często fotoreporterzy robią zdjęcia politykom, którzy mówią na konferencjach prasowych, no i czasami jak patrzę na podpisy zdjęciowe, czyli ilustracje do różnych artykułów o danym polityku, niezależnie z jakiej partii, w zależności też oczywiście od sympatii różnych mediów, które dane fotografie zamieszczają, to takim zdjęciem osoby mówiącej właśnie z jakimś dziwnym grymasem, no to też coś czasami mówi, też chyba można powiedzieć, że czasami jest to pewne nadużycie. Zgodziłbyś się ze mną?
To jest tak, że to jest trudna sytuacja finansowa fotoreporterów i się generalnie fotografuje dużo i wrzuca się dużo zdjęć, więc jak się fotografuje polityka w trakcie konferencji, to się wrzuca całą serię jego zdjęć. I to potem, kto dobierze dane zdjęcie, to jest już wybór.
Rola fotoedytora, prawda?
Rola fotoedytora, no. Po prostu wiadomo, że trzeba to fotografować jak najszerzej, żeby mieć z tego sprzedaż.
Dobra, dosyć o tej polityce, ale to chwila odpoczynku, czyli muzyka w migawce i za chwilkę wracamy do rozmowy. Transceptor Technology. Gościem migawki jest w tym wieczór Jakub Szymczuk, czyli fotoreporter Gościa Niedzielnego. Ja przypomnę to tak przy okazji pewnej wystawy, która jeszcze jest w Szczecinie niedługo przez 2 dni. To jest wystawa po konkursie Grand Press Photo. Zdjęcie Jakuba jest tam na honorowym miejscu jako zdjęcie, które wygrało edycję, ale też i zdjęcie dekady 2004-2014. O tej fotografii z kijowskiego Majdanu rozmawialiśmy dużo, rozmawialiśmy też o polityce. No to teraz tak z zupełnie innej beczki. Kiedy, nie wiem, czy mały Kubuś, czy już duży Kuba zdecydował, że chce zostać fotografem, fotoreporterem?
To było właściwie przypadek. Mój ojciec fotografował trochę Zenitem. Ja potem trochę tym Zenitem się bawiłem. Potem mi się znudził, była długa przerwa w mojej przygodzie fotograficznej. I w pewnym momencie pamiętam, że z pewnej fundacji ktoś mi dał do ręki aparat, żeby sfotografować jedną demonstrację. Tak ją sfotografowałem, potem drugą, trzecią. Zacząłem tego fotografować coraz więcej, potem uruchomiłem bloga na takiej platformie blogowej o, już nawet nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale to już było, to było dawno temu, która już nie istnieje. I to był zupełny przypadek, że mi się to fotografowanie jakoś spodobało, wciągnęło. Ja zawsze chciałem być grafikiem komputerowym, więc gdzieś tam też kwestie wizualne, zresztą tak w tym kierunku idzie moje wykształcenie, ale o fotografii prasowej nigdy nie myślałem, to był zupełny przypadek.
A jak ćwiczyłeś warsztat, jeżeli chodzi o fotografię prasową, kiedy już stwierdziłeś, że o, to jest to? Mówiłeś też o tym w poprzedniej części naszej rozmowy, że no, kiedy patrzysz na swoje zdjęcia sprzed lat, no to jednak masz wrażenie, że się rozwinąłeś. Oczywiście praktyka jest no niezastąpiona, no bo praktyki się nie da nauczyć, praktykę się wypraktykuje na podstawie tej teorii, którą się ma, ale czy miałeś jakieś takie zdjęcia, które cię inspirowały, które oglądałeś sobie i mówiłeś, o, takie fotoreporterskie zdjęcia chcę robić. Jak to jest? Jak to było u ciebie z tą nauką? No bo nie da się ukryć, migawki też słuchają osoby, które no uczą się dopiero fotografii i takie pytania też sobie stawiają. Jak robić te zdjęcia tak, żeby się mi podobały, no ale żeby też robiły wrażenie na innych? Jak to było w twoim przypadku?
Przede wszystkim ja bardzo dużo fotografowałem, bo tak mnie wciągnęło nawet na początku, tak jak mówiłem, kiedy nie planowałem być fotografem prasowym. Wciągnęło mnie same branie udziału w tych wszystkich wydarzeniach, bo potem się wkręciłem na pierwszą pielgrzymkę Benedykta do Polski. Dostałem akredytację, tam walczyłem o to, żeby być zawsze z przodu, ale fotografowanie wtedy u mnie nie było do końca świadome. Nawet nie do końca obsługiwałem aparat fotograficzny, tam dużo używałem trybów automatycznych, no i tak powoli, z czasem, kiedy widziałem, że to, co to ma sens, że gdzieś tam, no bo to trzeba odkryć sobie tą, w przypadku fotografii prasowej zwłaszcza, tą taką chęć do tego, żeby to wszystko dokumentować, żeby w tym uczestniczyć, to obserwować i żeby być jak najbliżej, bo to jest bardzo ważne w fotografii prasowej, wydarzeniowej zwłaszcza, czyli takie parcie, żeby być blisko, bo to trzeba walczyć, zawsze miejsce, tłum, no to musi działać adrenalina, nie można się wycofywać, nie można się zniechęcać, trzeba często bardzo długo czekać, więc jeżeli się ma te cechy, no to potem jeszcze to ziarenko talentu, no to potrzeba po prostu bardzo dużo czasu, żeby, bo można się tego uczyć teoretycznie. Ja potem poszedłem na Akademię Sztuk Pięknych na fotografię i tam zajęcia często zaczynały się tak mocno teoretycznie, przesłona, migawka, stosunek tego do tego. No to tak jakbyśmy się uczyli jeździć samochodem z tablicy w tym Wordzie, tak? A nie wsiadali w samochód i musieli wyjeździć te 10 godzin, żeby nauczyć się obsługiwać skrzynię biegów. No to tak samo jest z aparatem. To po prostu wszystko przyszło z czasem. No, trzeba było dużo fotografować, dużo zdjęć zepsuć. No i potem... Jak standardowo, doświadczenie po prostu, ale zdobywa w pracy.
Użyłeś takiego sformułowania, że świadoma fotografia, że teraz kiedyś to nie było takie świadome, no teraz domyślam się, że jest inaczej, ale wyobrażam sobie, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o opanowanie aparatu, tych podstaw, nie wiem, że wiemy, co to jest głębia ostrości i jak daną głębię ostrości przykładowo na zdjęciu, no jak dany efekt uzyskać, tylko no świadomość też bierze się z czego innego, z czego?
Z czego się bierze? Ja wiem, może łatwiej będzie powiedzieć, na czym polega ta świadomość fotografowania, że jak fotografujemy daną rzecz, to wiemy, co chcemy, co powinniśmy pokazać, żeby to wydarzenie było jak najlepiej pokazane, więc pewne rzeczy trzeba trochę przewidzieć do przodu.
Przepraszam, od razu ci wejdę słowo. Przykładowo idziesz, no, odwołując się do tego zdjęcia, o którym rozmawialiśmy, czyli to był zdjęcie ministra Boniego z biskupem. To było gdzieś jakieś spotkanie na terenie chyba parlamentu, czy też w kancelarii premiera, już nie pomnę. No i idziesz na takie spotkanie, no i już wiesz, co chcesz pokazać, wiesz, co chcesz zrobić, jak chcesz pokazać takie spotkanie?
Tak, no to są pewne takie schematy. No na pewno idąc na takie spotkanie chcę mieć shake hand, muszę go mieć. Najlepiej, żeby było widać obydwie twarze, więc trzeba walczyć o to miejsce, żeby to się udało. Trzeba obserwować ich reakcje, co może się stać, gdzie mogą pójść, może ktoś się obrazi, może wyjdzie wcześniej. No trzeba cały czas kontrolować to, żeby mieć to na zdjęciu. No i jednocześnie starać się zachować fotografując. No wiadomo, to jest oczywiste, żeby było odpowiednio naświetlone zdjęcie, ale też i fajną, żeby miało kompozycję. Więc szuka się odpowiedniego miejsca, żeby to złapać. Dlatego często jak fotoreporterów się obserwuje, jak pracują w takich sytuacjach, to często bardzo szybko zmieniają pozycję, tam podnoszą się, opuszczają się, bo to jest właśnie szukanie tego najlepszej kompozycji w danej sytuacji. No to są ułamki sekund często. No ale tam mniej więcej w takich wydarzeniach, no typu spotkanie, no to wiadomo mniej więcej co się zdarzy i wiadomo jak się powinno to pokazać. Zresztą no, w większości przypadków, no, mamy demonstrację, no to czy Marsz Niepodległości, no to przewidujemy, że będzie zadyma, przewidujemy, że będą leciały kamienie, no to mniej więcej a robi się w głowie plan, co chcemy pokazać, żeby pokazać to wydarzenie jak najlepiej. Wiadomo, że potem to weryfikuje rzeczywistość, bardzo wiele różnych czynników zewnętrznych, ale ten plan podstawowy trzeba mieć, żeby wiedzieć, co się chce pokazać. To jest podstawa. To jest też świadome fotografowanie, no, bo to jest tak często w przypadku, ja akurat się nie trudnie fotografię streetową, ale lubię ją oglądać. To bardzo często wiele ludzi, którzy zabierają się za fotografię streetową, publikują ją na swoich blogach, to no, jakby nie widzieli do końca, o co w tym chodzi. Znaczy, że to nie jest tyle fajne fotografowanie miasta i życia miasta, gdzieś tam ładnie potem obrobione zdjęcie, bo z tym jest często bardzo dobrze, ale właśnie szukanie pewnej anegdoty w takich codziennych sytuacjach i to jest świadoma fotografia, żeby zdjęcie samo w sobie coś mówiło, coś ciekawego, żeby zapadło w pamięć. No bo samo estetyczne fotografowanie, no to...
To trochę za mało.
W dzisiejszych czasach trochę za mało, no to teraz już iPhone'em można zrobić naprawdę ładne zdjęcie, więc a w zdjęciach nie do końca chodzi o to, żeby było ładne, tylko żeby zostało w głowie. No bo.
A słuchaj, myślę, że to jest też dobry moment, żeby powiedzieć, gdzie można oglądać twoje zdjęcia, bo jeszcze nie wspominaliśmy, a teraz na przykład ktoś słucha i mógłby sobie jeszcze włączyć internet i od razu obejrzeć. Wiem, że na Facebooku tak trochę miałem problem, żeby cię zlokalizować w sieci, to powiedz szybciutko, bo ja właśnie na Facebooku pewne zdjęcia na Facebooku, które widziałem, chcę cię zapytać, a to przy okazji powiedzmy, gdzie można cię obejrzeć jeszcze.
Na Facebooku facebook.com/siłaobrazu, czy sila obrazu, albo po prostu wpisać w wyszukiwarce facebookowej Jakub Szymczuk, albo wpisać po prostu szymczuk.pl w wyszukiwarce www.szymczuk.pl.
A oprócz Facebooka też gdzieś czy jesteś? Czy...
No właśnie, z wykształcenia jestem grafikiem komputerowym, a szef w dziurawych butach chodzi, więc ja cały czas pracuję nad swoją stroną internetową właśnie, bo się ambitnie potrzebuję do tego, że sam sobie zrobię grafikę do tej strony, więc już prawie skończyłem, więc mam nadzieję, że niedługo będzie można oglądać.
Dobra, to będę sprawdzał w internecie. Chciałem ciebie zapytać o zdjęcia, które widziałem na Facebooku, zdjęcia kibiców Legii, które zrobiłeś, no po zdobyciu mistrzostwa, zdaje się. Takie, no, bardzo blisko byłeś nich. Nie bałeś się trochę? Jak to jest? Bo tak, wiesz, różnie się mówi o tych kibicach.
No to jest tak, jak właśnie z tym strachem, to jest często tak, jak się zapyta kogoś, kto uprawia sport ekstremalny, rowerzysty, który skacze na przykład z wielkich skoczni, czy się nie bał, no to wiadomo, że jak się skacze, to się nie myśli o tym, że można spaść z tej skoczni, złamać sobie kręgosłup. No to jest tak samo, jak się biegnie zrobić to zdjęcie, to wiadomo, że trzeba mieć pewną uwagę, ale no, podbiegając do takiego, się nie myślę o tym, że on zaraz mnie poturbuje, czy uderzy w twarz, czy wyrzuci aparat, bo tak to bym nigdy w życiu takiego zdjęcia nie zrobił, więc to trochę trzeba... No, trzeba trochę takiej zawadiackiej natury, trochę ryzykanckiej w takich sytuacjach. Chociaż wydaje mi się, że to też jest z kibicami, jest często tak, że wystarczy odpowiednio zagadać, trzeba trochę pokory. Często widzę młodych fotoreporterów, to jest, albo ludzi często po prostu fotografujących takie wydarzenia, że wydaje mi się, że jak mają aparat, to im wolno więcej. To absolutnie tak nie jest. To w przypadku takich wydarzeń to właśnie wolno mniej. Więc to trzeba mieć na uwadze i to jest ważne, więc trzeba po prostu podchodzić z pokorą. Te twarze na moim blogu były zamazane właśnie, bo jeden z tych drabów poprosił mnie, żeby na razie nie publikował jego twarzy, więc stwierdziłem, że zrealizuję jego prośbę. Potem to zdjęcie się ukazało już, że tak powiem, w pełnej formie, ale trzeba trochę też w takich sytuacjach... No trzeba pokory, no zawsze trzeba pokory. Wydaje mi się, w takiej fotografii prasowej ulicznej. Jeżeli ktoś sobie nie życzy albo trzeba się często uśmiechnąć, albo no, na pewno nie kłócić.
Mówiłeś o tym, że studiowałeś też w Akademii Sztuk Pięknych fotografię. O tej nieco innej stronie Jakuba Szymczuka to za chwilkę porozmawiamy w migawce. Gość niedzielny, czy fotoreporter gościa niedzielnego, to się ładnie zgrywa, no bo jesteś gościem niedzielnym jak najbardziej, czyli Jakub Szymczuk w studiu w Warszawie, fotoreporter, autor zdjęcia dekady w konkursie Grand Press Photo, że jeszcze raz przedstawię ciebie w kolejnej części naszej rozmowy. No dobrze, mówiliśmy o tym, że jesteś w internecie, na Facebooku, głównie są to zdjęcia fotoreporterskie, klasyczne, prasowe, ale jakiś taki flirt zauważyłem też z fotografią artystyczną. Jak to jest u ciebie? Godzisz to, czy to fotografia artystyczna to jest gdzieś tak na marginesie, czasami gdzieś idziesz i takie bardziej zdjęcie nastawione na estetykę niż, nie wiem, na pokazanie ludzi, bo takie fotografie też masz, jak to jest?
No to czasem coś zauważę, coś mi się rzuci w oko, to wyciągnę nawet telefon i zrobię zdjęcie, bo to absolutnie się nie ograniczam do tylko i wyłącznie do profesjonalnego sprzętu. Ale jeżeli jest coś fajnego, tak jak wcześniej wspomniałem, jakaś anegdota, no i on zauważy i fajnie się wszystko komponuje, i zdążę, to zrobię zawsze zdjęcie. No to jest przyjemne, ale no nie param się tym jakoś specjalnie zawodową fotografię artystyczną, głównie reporterką i portretową fotografią studyjną.
Nie, wiesz, bo rozmawiałem z różnymi gośćmi i czasami okazywało się, na przykład fotoreporter lubi sobie później gdzieś jakiś krajobraz zrobić, także to bywa różnie z tymi z fotograficznymi zainteresowaniami poza pracą. Niektórzy w ogóle na przykład na wakacje aparatów nie biorą właśnie, żeby od tej pracy na przykład odpocząć.
Ja również nie biorę.
Nie bierzesz, tak?
Nie, na początku brałem, ale potem To jest męczące, często się jedzie ze znajomymi na wakacje i oni mówią, no to weźmiesz aparat, będziesz nas fotografował. Mówię, spokojnie, ale na wakacje nie będę żadnego aparatu brał. Ewentualnie mam telefon przy sobie, zawsze staram się wybierać telefon pod tym kątem, żeby robił jak najlepsze zdjęcia. Znaczy w sensie, żeby była ta jak najlepiej technicznie. I równie dobrze można zrobić fajne zdjęcia teraz w telefonie, więc branie aparatu nie jest konieczne.
A lubisz w ogóle o tej technice fotograficznej rozmawiać? Masz, nie wiem, jakąś ulubioną ogniskową? Bo też różnie się słyszy, że na przykład fotoreporterski standard, to musi być 35 mm przykładowo. Inni mają jakieś inne koncepcje. Jak to jest u ciebie? Masz jakieś swoje ulubione szkła?
To właśnie tak z tym zdjęciem dekady. Ono nie jest do końca doskonałe, bo jest troszkę za wąskie. No bo tam się w pewnym momencie ostrzał zaczął. Ja też starałem rzucić na plecy, a ten człowiek też zaczął uciekać. Trochę ten kadr jest przesunięty w prawo. Znaczy za blisko. Nie ma tego powietrza w całej kompozycji. To wynika z tego, że miałem stały obiektyw. No właśnie, gdybym się
35 uparł, czy 50 to było?
24.
24.
Tam 90% zdjęć z tego Majdanu i tych nagrodzonych, i tych z wystawy, i tych często wyróżnianych, i tych, które się mocno rozeszło, to było robione 24 2.8 stałym obiektywem. I to uważam, że to był dobry wybór. 35 to stanowczo za wąsko na takie wydarzenie. Wielu zdjęć bym po prostu nie miał, gdybym miał 35, ale to jest kwestia jakichś tam własnych predyspozycji. Na pewno dobrym wyborem jest stały obiektyw albo jakiś obiektyw z małą zmienną ogniskową. I tyle. W sytuacjach naprawdę, kiedy jest dużo się dzieje, nie ma czasu na zmienienie obiektywów, więc najlepiej jakoś to uniwersalnie dobrać.
No, ktoś dzwoni do ciebie. Może informacja o kolejnej nagrodzie. Druga sprawa to jest obróbka. Kwestia bardzo drażliwa, jeżeli chodzi o zdjęcia fotoreporterskie. Wiem to doskonale. Co ty sądzisz na ten temat? Na temat tej, pewnie też kojarzysz, jaka dyskusja się toczy, jakie są dopuszczalne granice. Ja w ogóle nie mówię tutaj o tym, że nie wiem, coś przesuniemy, jakiś element na zdjęciu. To o tym w ogóle nie wspominam. No wiadomo, tak, że jest to niedopuszczalne. No ale nie wiem, obróbka. No, co ty sądzisz? Jak uważasz?
Jeszcze jedno krótkie słówko o sprzęcie. Więc sprzęt ma być przede wszystkim taki, żeby nie ograniczał naszych możliwości. I tyle. Żeby działał tak, jak ma działać, żeby jeżeli chcemy ostre zdjęcie w dane miejsce, żeby to zdjęcie ostre wyszło, żeby był czysta matryca, a dalej to każdy według własnych predyspozycji powinien fotografować. Co do obróbki, ja nie jestem jakimś pod tym względem konserwatystą. Nie będę udawał, że fotografia, co powinna być maksymalnie surowa, dlatego że jednak ten element estetyczny fotografii jest ważny i ważne, żeby się zdjęcie podobało, więc jak najbardziej obróbki tak zwane ciemniowe, czyli takie, które możemy uzyskać
w cyfrowej ciemni.
W cyfrowej ciemni są dopuszczalne. No, w fotografii prasowej jest o tyle to mniej dobre, dlatego że jak za mocno obrobimy zdjęcie, no to mniej osób może je kupić, znaczy mniej wydawców, no bo stwierdzi, że jest za bardzo obrobione, oni akurat tej obróbki nie preferują, więc z reguły jak się fotografuje dla agencji, to się zdjęć nie obrabia. Może delikatnie kontrasty się podciąga, ale kiedy się fotografuje, ma się czas na tą fotografię i bardziej autorsko się do tego podchodzi, ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu, żeby fragmenty zdjęcia zaciemniać, żeby fragmenty zdjęcia rozjaśniać, żeby desaturować czy podkręcać kolory. To jest jak najbardziej moim zdaniem dopuszczalne i to samo się tyczy wielu konkursów fotograficznych, gdzie zdjęcia wygrywają, to są ewidentnie mocno obrabiane. Oczywiście
w tych dopuszczalnych ramach.
Słuchaj, tak. Ale ludzie, którzy za bardzo przywiązują wagę do tego, czy zdjęcia powinny być obrobione, czy nie powinny być obrobione, to powinni się skoncentrować na własnej fotografii i robić to porządnie, a nie dywagować, bo znaczy mając dużo czasu i tyle.
Dobra, to tak na koniec jeszcze jedno takie podchwytliwe pytanie się postaram zadać. Tak spinając z klamrą tę naszą rozmowę. Wspominaliśmy o fotografii, która wywołała różne emocje, twojej fotografii, którą użyto do tego, żeby była memem internetowym z jakimś śmiesznym podpisem, a tak naprawdę kontekst, oryginalny kontekst zdjęcia był zupełnie inny. Słuchaj, no bo ty jesteś fotoreporterem, czyli fotografia prasowa ma pokazywać prawdę. A wielu ludzi mówi, że żadne zdjęcie nigdy żadnej prawdy nie pokazało, że tak naprawdę zdjęcia kłamią, no bo chociażby patrząc na tę twoją przygodę, historię z twoją fotografią, którą użyto w nieco innym kontekście niż ona była w rzeczywistości. Ktoś ją podpisał i służyła temu, żeby udowodnić jakąś tezę, która kompletnie no, nie miała miejsca w przypadku robienia tej fotografii. Jak to jest? Jest ta prawda na tych zdjęciach fotoreporterskich, czy jej nie ma?
No, zdjęcie jest wycinkiem rzeczywistości, więc jest jakąś tam częścią prawdy. To jest jak z cytatem. Wiadomo, że musimy robić te wycinki, żeby pewne rzeczy pokazywać i fotoreporter pewne rzeczy pokazuje, które uważa za najważniejsze. To już zależy potem od fotoreportera i fotoedytora i wydawcy, które zdjęcie zostanie ostatecznie pokazane i ostatecznie jak zostanie skadrowane. Ale no fotografia w jakimś stopniu jest częścią prawdy. Na pewno nie jest stuprocentową dokumentacją, no bo wtedy nikt by nie chciał tego oglądać, no bo jeżeli chcemy sfotografować coś stuprocentowo zgodnie z prawdą, to ustawiamy jak najbardziej szeroko, na przykład na demonstrację, fotografujemy demonstrację co godzinę, a potem wrzucamy nudne zdjęcia pokazujące tak naprawdę to, ile było ludzi. No i mamy wtedy prawdę, mamy rzeczywistość, ale nie mamy tego autorskiego spojrzenia na to wszystko. Jednak ludzie, jak oglądają zdjęcia, no to chcą też mieć coś więcej, no ja chcę mieć jakąś interpretację, więc zawsze jak fotografujemy, to czy dziennikarz jak pisze, opisuje, reporter radiowy jak relacjonuje, no każdy wybiera zawsze to, co jest najważniejsze i tutaj jest kwestia tego, żeby po prostu uczciwy, żeby wybierał to, co naprawdę jest najważniejsze.
Mówił Jakub,
tak jest też w przypadku fotografii.
Mówił Jakub Szymczuk, fotoreporter Gościa Niedzielnego, autor zdjęcia dekady w konkursie Grand Press Photo 2004-2014. Bardzo dziękuję, Kuba, za to spotkanie. Ty w studiu w Warszawie, ja w studiu w Szczecinie. No cóż, ta wystawa ze zdjęciami Grand Press Photo jeszcze w Szczecinie przez chwilę dosłownie jest. Ja ją jeszcze w tej migawce odwiedzę tak króciutko, powiem Państwu, gdzie można ją oglądać. No i cóż, no mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś w Szczecinie. No może nie na wydarzeniu, tylko właśnie tak, żeby na spokojnie przy kawie gdzieś usiąść i pogadać o fotografii. Bardzo dziękuję za wizytę w migawce.
Również dziękuję. Dobra.
Migawka.
I tak jak mówiłem przed chwilą, na koniec audycji wyszedłem z radiowego studia. Jestem w tej chwili w Centrum Handlowym Kaskada. Ja tak troszeczkę enigmatycznie starałem się trzymać Państwa w niepewności, gdzie te zdjęcia, gdzie wystawa po konkursie Grand Press Photo 2014. No ale jeżeli robiliście zakupy, to pewnie wiecie. Zresztą to było jakieś wydarzenie, ten wernisaż. Akurat wtedy byłem na urlopie, no ale tak czy owak te fotografie są tutaj i do obejrzenia. No jeszcze tylko przez 2 dni. Do 19 w chwili, kiedy słuchacie, nagrywam te słowa, a ich słuchacie oczywiście wieczorem. No i tutaj z tego co widzę, na przykład zdjęcie Macieja Nabrdalika, chociażby Maciej Nabrdalik też był gościem migawki. Są także oczywiście zdjęcia Jakuba Szymczuka, no to takie zdjęcie dekady, oczywiście elegancko wyeksponowane, to już o czym wspominałem w rozmowie. Co ciekawe, bo jak słuchaliście przed chwilą, rozmawialiśmy m.in. o obróbce, przy okazji chociażby kontrowersji dotyczących World Press Photo i zdjęcia Paula Hansena z Gazy z autonomii palestyńskiej, gdy mężczyźni nieśli do meczetu ciała 2 palestyńskich chłopców. Tam chodziło bodajże o światło, ile dobrze pamiętam. No to właśnie Paul Hansen był przewodniczącym jury Grand Press Photo 2014. To jego zdjęcie kontrowersyjne, jak się okazało, również tutaj można zobaczyć właśnie w Galerii Handlowej Kaskada na samym dole. Państwo muszą zjechać na sam dół. Jeszcze 2 dni są, żeby te fotografie oglądać. Zresztą to nie jedyna galeria fotografii, którą można oglądać w Galerii Handlowej w Szczecinie. Posłuchajcie uważnie chociażby naszego programu. Są zdjęcia z wystawy National Geographic Beaty Pawlikowskiej, w którym centrum handlowym, a to słuchajcie uważnie Radia Szczecin, to wszystko u nas jest. Także ja zapraszam serdecznie do migawki w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że coś ciekawego, jakiegoś kolejnego ciekawego gościa uda się zaprosić do audycji. No i też wypadałoby coś już o plenerze sierpniowym powiedzieć. No to ja mam o czym myśleć. A wy myślcie oczywiście o robieniu kolejnych pięknych fotografii, o ciekawych tematach na plener. Może macie jakieś pomysły? Napiszcie na migawka@radioszczecin.pl. Andrzej Kutys, bardzo dziękuję serdecznie. Kłaniam się, do usłyszenia w migawce za tydzień. Nasza strona radioszczecin.pl/migawka. Facebookowy profil Migawka, a my słyszymy się za tydzień w niedzielę po godzinie 23:00.